Widzi pani, to jest takie dziwne uczucie, że kiedy się wyjeżdża z jakiegoś miejsca, to wszystko się tak utrwala. Istnieje samo wewnątrz człowieka. I nie spotykam już ludzi, których chciałbym spotkać. A tych, których spotykam, to są ludzie na nowo poznani. Tęsknię za tym, co przeminęło, ale podziwiam to, co jest nowe. Ja najpierw widzę to, co było, a później się nasuwa obraz, tak jakby przenika jeden przez drugi. A więc zaczniemy od tego miejsca, nasze spotkanie. Samo centrum, a babcia mieszkała na Sienkiewicza. To tu, przy tej baszcie, moja mama miała zakład fryzjerski. A później przejdziemy na ulicę Bojan. To wszystko, co zdołałem zapamiętać, to opisałem. O, i jabłko spadło. No, teraz się schowamy w cieniu. Myśmy wyemigrowali 29 października 1981 roku, a zaraz 13 grudnia już był stan wojenny. Także ja miałem 31 lat, a Wiesia miała 27, a nasza córeczka miała 2,5 roku. Mieliśmy córeczkę za rękę, walizkę i siebie. I to było wszystko. A cała reszta już jest opisana w tym opowiadaniu Muzeum Teraźniejszości. Nie było to bohaterstwo wielkie w owym czasie, bo wszyscy byliśmy bardzo poruszeni tą sytuacją przemian i strajków w Gdańsku. I pamiętam, miałem swoje studio fotograficzne naprzeciw z Wołkowem. Zakładaliśmy BTF, Białostockie Towarzystwo Fotograficzne, i pewnego dnia pojechałem do Głuchowa chyba na jakiś taki zjazd fotografów, coś takiego to było. Tam ławki takie były złożone, ogrodowe. Ja tam skoczyłem i do tych ludzi zacząłem coś przemawiać, a że sobie pozwoliłem na wiele krytycznych uwag. Tam ludzie się zatrzymali, ja zacząłem ich namawiać, żeby jakoś się zrzeszyli, żeby coś zrobili na podobieństwo Solidarności oczywiście. Kiedy wróciłem z tej konferencji, to była wtedy ulica Podedwornego, z administracji zawołali mnie i powiedzieli, że jeśli mi się ustrój nie podoba, to mogę zmienić. Pan przecież ma tutaj pracownię i my wiemy na dokładkę, że pan nie tylko pracuje, ale pan tam z rodziną mieszka, proszę pana. I to było rzeczywistość, bo myśmy mieli fikcyjne zameldowanie, bo w owym czasie trzeba było mieć takie. Byliśmy zameldowani gdzieś w jakimś chlewku i płaciliśmy za to, a mieszkaliśmy w tej pracowni. No jak nam powiedzieli, że nas wyrzucą na bruk, jedna myśl była wtedy po prostu opuścić ten kraj. I to była jakaś taka straszna gorycz. Chyba większe uczucie strachu. Strachu, co dalej. No tutaj był mój dom, a teraz nawet nie wiem, co tutaj jest. Chyba dom mieszkalny jakiś. Jeśli pani czytała to wstępne opowiadanie, gdzie odkrywam, że jeszcze istnieje kasztan, to ten kasztan właśnie tutaj rośnie. Jestem strasznie wdzięczny dla tych, którzy budowali ten budynek, że oni tego kasztana, który ma ponad 100 lat, nie ścieli. Ten kasztan jest ogromny, a był mniejszy trochę. I to jest jedyna pamiątka, do której już się nawet przytulić nie mogę, bo brama zamknięta. Więc mieliśmy dużo informacji na temat Austrii i obozu w Austrii. Postanowiliśmy po prostu wyjechać tam i zacząć życie od nowa. Kiedy byliśmy pod obozem i widzieliśmy tłum naszych rodaków w takim obłąkańczym zachowaniu desperatów, też z dziećmi byli ludzie. Ludzie przeróżni, tak jak to na emigracji, i cwaniacy, i różni. i chcieli siłą wejść do tego obozu, a tam była już dyscyplina, tam już byli strażnicy przy obozie i wchodząc trzeba było oddać swoje dokumenty, przejść przez interview i wiele, wiele innych formalności spełnić, żeby się dostać na teren obozu, czego nasi rodacy absolutnie nie rozumieli. Oni rozumieli tylko siłę, przekupstwo i bardzo często jak ten strażnik wychodził i mówił, proszę dać mi paszporty, to oni próbowali mu wcisnąć jakieś tam dolarowe wkładki, co on denerwowało tego człowieka. Pamiętam, jak taki plik paszportów trzymał i nagle te paszporty, bo ktoś mu 100 dolarów wcisnął w rękę z paszportem razem i on jak to zobaczył, jak te paszporty wyrzucił w górę i one tak frunęły i pamiętam, jak wszystkie w błoto zaczęły wpadać i ci ludzie zaczęli na kolanach zbierać to wszystko, bo zaczęli się szarpać ze sobą, bo te dolary, które oni powkładali, jeden mówił, że to jego, drugi mówił, że to nie są jego i kłótnia gotowa. Więc sceny dantejskie, wstyd mi było, że jestem jednym z nich. Tak niestety wyglądaliśmy w owym czasie. I teraz, kiedy patrzę na tych ludzi, którzy migrują w Ameryce na granicy meksykańskiej, jak ludzie się przedzierają, też chcą się dostać do lepszego świata, to widzę te samych ludzi, te same zachowania. Za wszelką cenę dostać się, przejść granicę i zacząć nowe życie, tak jak i my. Odstąpiliśmy od nich najdalej, jak tylko mogliśmy. I przyglądałem się temu i oczy pełne łez. Później ja stanąłem pod tą bramą i zacząłem do tych ludzi przemawiać, żeby się uspokoili. Zauważył to jakiś człowiek, który był tłumaczem tam w tym obozie. Wspólnymi siłami uspokoiliśmy ten tłum i ustaliliśmy, że najpierw kobiety z dziećmi, później rodziny, znaczy mąż i żona, a później na samym końcu single. Więc jakoś to się uciszyło. I pomału ci ludzie zaczęli wchodzić. Chyba były 3 czy 4 przesłuchania, takie bardzo gruntowne, żeby dać klasyfikację. Niektórych ludzi wydalano z obozu, bo widziano, że oni nie są odpowiedni do emigracji. Szczególnie młodzi mężczyźni. Ale rodziny były klasyfikowane, bardzo dokładnie sprawdzane. Byliśmy w Austrii rok czasu i prezydent Reagan ogłosił, że przyjmuje 100 tysięcy uchodźców politycznych i daje im szansę na odnalezienie się w Ameryce. Myśmy zostali do tego zakwalifikowani i znaleziono nam sponsorów w Ameryce. I tak dotarliśmy do Ameryki, do miasta, które się nazywało Spokane, które leży bardzo blisko Seattle. I tam był nasz pierwszy moment spotkania z Ameryką.
A więc te ulice były bardziej wiejskie niż miejskie. Jasne. Tutaj, gdzie stoi ten wielki wieżowiec, to była nasza górka, gdzie myśmy zjeżdżali na sankach. To jest urząd miejski w tej chwili? No, wiem jedno, że kiedyś oglądałem rysunek Henryka Wilka, i on miał narysowany właśnie ten budynek, że to będzie w przyszłości.
Tam też spotkaliśmy się z ludźmi szalenie życzliwymi i byli to Ukraińcy. Taka pani przyniosła nam, bo myśmy się nakrywali płaszczami, więc przyniosła nam kołdrę. Inna znowu rodzina spytała się, no tak, no ale jak ty będziesz szukał pracy, to musisz czymś jeździć. No więc też dano nam za dosłownie symboliczną chyba sumę 150 dolarów samochód na chodzie. Stary, bo stary, ale jeżdżący. Żeśmy tak przebrnęli ten też chyba rok tam w Spokane. I tam nie było pracy. Tam zrobiłem kurs, bo to związane było z tą pulą emigracyjną, integracyjną, że jeśli nie może znaleźć pracy ktoś, no to dostaje kurs. Ja zrobiłem sobie kurs drukarza. Też nie mogłem pracy dostać, no to żeśmy postanowili, no cóż, tam gdzie dużo po naszych rodaków jest, to my też tam pojedziemy i znaleźliśmy się Chicago. Tam ja poszedłem do polskiej fabryczki. I w pewnym momencie ten właściciel tej fabryki, bo moja żona weszła w ciążę, czy ja mam jakieś ubezpieczenie, żeby moja żona mogła pójść na badania i to zrobić. A mówi, a ty jesteś legalnie? A ja mówię, no tak. A ja myślałem, że ty nielegalnie. To czemu ty mi nie powiedziałeś, to ja bym ciebie nie zatrudnił. Bo to wszyscy, co są, to oni są na czarno, mają fałszywe social security. To ja nie chcę ciebie. No i tak zostałem bez pracy. No niestety, nie polubiłem Chicago. To nie było to najlepsze, ale tam byliśmy 5 lat. Prawie 5 lat. Chyba największym dramatem to jest kontakt językowy. Ale myśmy znaleźli też takich bardzo fajnych ludzi, którzy zaczęli z nami konwersować, uczyć nas języka angielskiego. Przede wszystkim to jako emigranci polityczni mieliśmy 16 miesięcy na to, żeby się zasymilować i chodzić na język angielski do szkoły. A ja tak od roboty do roboty jakiś tam. Byłem też szoferem u milionera. Jeździłem po całym Illinois, bo on miał biznesy w różnych miejscach, więc ja byłem u niego szoferem. To był polski milioner, więc on mówił do mnie takim łamanym trochę polskim. Później mieliśmy następne odkrycie, że przenieść się do Ohio, do Cleveland. No i tam w Cleveland już osiedliśmy. Tam już mieliśmy więcej możliwości i pracy. I ponieważ po wyjeździe z Polski myśmy nie mieli opcji, że kiedykolwiek wrócimy tutaj, to myśmy mieli permanentnie no, nigdy w życiu nie zobaczysz już Polski. To był bilet w jedną stronę. Także do 1989 roku to myśmy asymilowali się bardzo szybko, bo musieliśmy to zrobić ze względu chociażby na to, że tu spędzimy całe życie. Tam już nigdy nie wrócimy.
Tutaj nawiercili go i rozsadzili, a tutaj kawałek leży. To był mój kamień, na którym ja siedziałem, tam był mój dom, a ja tu siadałem i tutaj moje dzieciństwo upływało. To miejsce dumania, oczekiwania. Ten kamień był ogromny, jak pani widzi, to jeszcze tam leży kawałek. I kiedy przyjechałem po 12 latach, to tutaj przyszedłem i to był ten kamień, na którym jeszcze mogłem usiąść. W głowie zostaje to, że jesteś, ten kamień jest ogromny. On już nie jest taki ogromny, bo wyrośliśmy z niego, ale on jest jakby przyrośnięty do człowieka. No i ten kamień próbowano widocznie wyrzucić, za duży był na to i rozsadzili go. Tutaj widać nawiercone jest są miejsce. I dalej go nie mogli stąd wyrzucić, zostawili go, machnęli ręką, tak jak prawdopodobnie na ten kasztan. Machnęli ręką i powiedzieli, a niech już tak będzie. Czyli zostawili mi dzieciństwo. To było łatwiejsze, kiedy jeszcze był komunizm, kiedy zaczęła się transformacja. Kiedy przyjechałem w 1993 roku, to było tylko co, trochę tej wolności się zaczęło pokazywać. Jeszcze były te przerażające pieniądze, które były liczone w milionach. Co mnie szokowało, zupełnie nie wiedziałem, jak się obrócić w tej rzeczywistości. Wtedy jeszcze mogłem trochę negować, ale później, już jak przyjechaliśmy w 2000 roku, to już Polska była bardzo piękna i już trochę się czułem głupio, że jestem poza nią, że nic nie jestem w stanie już tutaj więcej zdziałać. Ja to też napisałem w tym opowiadaniu, gdzie mój bohater mówi, że leci samolotem, który nie ma swego lotniska i nigdzie nie wyląduje. Ale w gruncie rzeczy tam są moje dzieci, tam są moje wnuki, tam jest moje życie i
trochę azyl, takiego spokoju, bo tutaj bym chyba nie zaznał spokoju. Za dużo dobrych ludzi, za dużo wspaniałych ludzi i chciałoby się z nimi wszystkimi przebywać. No a tam przyjadę, zamknę się w pokoju i będę pisał tą swoją książkę.
A tak prawdę mówiąc, to nie chciałem, żeby ten świat zginął dla moich wnuków. Pomimo, że one nie mówią w języku polskim, ale tak sobie mówiłem, jeśli ja napiszę to w języku polskim, to i przetłumaczę na angielski, a zresztą nasza córka bardzo dobrze zna język polski, to może w jakiś sposób to ona zrobi, no ale w końcu ja zrobiłem. Więc zostawiłem to właściwie dla wnuków i tak o wnukach myślałem, bo oni byli tutaj w Polsce i bardzo, bardzo zaimponowała im Polska, bo oni myśleli, że to jest jakiś kraj dziadków, który wygląda tak jak dziadkowie i na pewno jest nieatrakcyjny. I kiedy przyjechali tutaj na wakacje, to... Oh my goodness! To jest bardzo ładny kraj! A oni myślą, że taki prymitywny, jakiś tam... Obudziło jakieś takie korzenie też. Ojejku, dziadek, to jak to było? No to ja zacząłem to pisać. Jak to było? Myślę sobie, oni teraz się nie interesują tym, ale przychodzi czas, kiedy mamy już tak lat ileś tam, że nagle przeszłość naszych rodziców staje się ważna i wtedy już ich nie ma. A żeby oni to napisali, to by było.
Był to reportaż Joanny Sikory Na fali wspomnień. Opowiadał autor książki Odnajdywanie ojczyzny Lech Foremski.